Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studio goście Witold Gadowski, pisarz, publicysta, reżyser, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu.
Szyi, witam, proszę. Piotr Kwieciński, publicysta i Stanisław Janecki, również publicysta.
Dzień dobry.
Rozpoczynamy nasze podsumowanie od kwestii bardzo ważnej, dotyczącej naszego bezpieczeństwa, czyli Donald Trump, a sprawa Polska.
Padło wiele konkretów w czasie tej rozmowy, te, które przynajmniej znamy, między innymi zaproszenia prezydentów do odwiedzenia swoich krajów, co nie zawsze się zdarza, i jednak potwierdzenie naszego sojuszu. Także myślę, że nie mamy się czego obawiać.
W przyszłym roku dojdzie najpewniej do pierwszego spotkania obu prezydentów podczas wiosennego szczytu NATO w Brukseli. Mam nadzieję, że tam będzie też okazja do rozmowy dla prezydenta Dudy i prezydenta Trumpa.
Znam Donalda Trumpa od ponad 20 lat. Zobaczycie, że będzie naprawdę dobrym przyjacielem Polski. Na pewno będzie miał dobre stosunki z waszym prezydentem. To jest ktoś, kto ma ogromny szacunek dla odwagi Polaków. Polska będzie miała dobrego sojusznika. Będzie chroniona.
A więc z otoczenia Donalda Trumpa płyną sygnały, że Polska jest cenionym sojusznikiem, że jest lubianym krajem, że nie mamy się czego obawiać, że te głosy o tym, iż Trump pójdzie z Putinem pod rękę kosztem Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, są przesadzone. Czy tak jest rzeczywiście? Czy ta rozmowa prezydentów, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i naszego prezydenta Andrzeja Dudy o czym świadczy? Witold Gadowski, jak oceniasz sytuację?
Takie rozmowy to zwykła kurtuazja, więc tutaj nie szukajmy jakichś daleko idących konsekwencji. Natomiast ja w ogóle nie formułowałbym pytania, czy mamy się obawiać Donalda Trumpa. Moglibyśmy się obawiać Hillary Clinton, dlatego że trwałaby polityka establishmentu, czyli de facto wykorzystywania Polski tak, jak to było dotychczas. W momencie, kiedy Trump z Mike'em Pence'em obejmą władzę, ja jestem pełen jak najlepszych przeczuć.
Ale jest to pytanie, czy Trump, który będzie chciał zmierzyć się z Chinami, redefiniować sytuację z Chinami, nie będzie szukał sojuszu z Rosją? Po to, żeby uspokoić ileś frontów.
Musimy się liczyć z tym, że będzie ocieplenie stosunków z Rosją, ale na ociepleniu stosunków z Rosją my też zyskamy. Dlatego, że skończy się retoryka zimnowojenna, a być może odblokuje się eksport płodów rolnych.
Więc Piotr Kwieciński.
No, to ostatnie zdanie, które powiedział Witold Gadowski, to jest jakby zakwestionowaniem całkowitym w zasadzie pewnej linii polskiego myślenia o Rosji, szerzej o sprawach wschodnich, jakie mieliśmy, z jaką mieliśmy do czynienia do niedawna, czy właściwie mamy do tej pory. Znaczy, jeżeli chodzi o te słynne płody rolne, no to tu naprawdę nie ma się czego obawiać. Jakoś to embargo rosyjskie w nas jakoś tak straszliwie nie uderzyło, no ale przede wszystkim polskie ambicje i polski pomysł na wschód to był do niedawna przynajmniej trochę inny. To znaczy on polegał na tym, że nasze ambicje nie ograniczały się na linii Bugu, tylko że tą naszą ambicją było dopomaganie krajom leżącym na wschód od naszej granicy, krajom poradzieckim, w utrzymaniu autentycznej, a nie tylko formalnej niepodległości od Rosji, prawda? No, mieliśmy tutaj też nadzieję na jakąś naszą funkcję organizatorską, bardziej lub mniej one były realne, ale też mieliśmy. No i teraz powiedzmy sobie szczerze, że jakiekolwiek dalej idące odprężenie na linii Waszyngton-Moskwa oznacza bardzo zdecydowane zagrożenie dla tej wizji. Znaczy, nie oznacza jeszcze zagrożenia dla, jak niektórzy chcieliby to widzieć, dla nie wiem, niepodległości Polski, dla wtrącenia Polski konkretnie w szarą strefę, ale dla wszelkich naszych ambicji na wschód od naszej granicy, no to oznacza śmiertelne zagrożenie, to oznacza w zasadzie powrót Rosji na linię Bugu.
To wiemy, ale pytanie, czy te pierwsze sygnały z obozu Trumpa, na przykład ta dziennikarka Rita Cosby, ona była również na kongresie 590, miała tam wystąpienie, również w rozmowach kolorowych zapewniała, że Trump realnie ceni Polaków. No, można mówić o jakiejś, nie wiem, lekkiej fascynacji. Na pewno ma pełną świadomość, gdzie leży Polska i jaka jest jej sytuacja.
Powiedziałbym, że to jest kurtuazja. To jest po prostu czysta kurtuazja. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli dane, żeby tutaj tego rodzaju wnioski wyciągać, a klucz do sytuacji leży moim zdaniem całkowicie na Kremlu. To znaczy, jeżeli Władimir Putin zdecyduje zdecyduje na autentyczne otwarcie w stronę Trumpa, to znaczy na pójście na autentyczne, czego nowa administracja amerykańska by chciała, ustępstwa w innych regionach świata, to znaczy przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, również w jakichś tam sprawach tyczących strefy Pacyfiku, to w tym momencie, ile by amerykańskich dziennikarek się do nas nie uśmiechało, to nie będzie miało żadnego znaczenia. To znaczy w tym momencie nowa administracja amerykańska zdecyduje o dokonaniu nowego resetu i to nie będzie dla nas
korzystne. Zwróćmy uwagę, że w tej rozmowie Donald Trump...
Ale ostatnie zdanie. Na szczęście my możemy liczyć na to, że Władimir Putin przeszarżuje, bo to jest taka cecha z kolei rządzących Rosją, że oni, trawersując naszego poety, dużo by już mogli mieć i no im się nie chce przestać przeszarżowywać. Im się nie chce iść za daleko, niż mogą w danym momencie. I teraz nasza nadzieja jest w tym, że nie będą chcieli pójść na takie ustępstwa wobec Trumpa, jakich Trump będzie
chciał. Są takie głosy, że Trumpa można oszukać tylko raz, Putin będzie mógł go oszukać tylko raz. Zwróćmy jednak uwagę, że w tej rozmowie Donald Trump, Andrzej Duda, no nie padła jednak deklaracja, że ustalenia szczytu NATO zostaną utrzymane, a dla nas to jest racja stanu.
Ale to jest za wcześnie, żeby takie deklaracje padały, bo przecież dopiero ten gabinet przejściowy działa i dopiero tam uczą się różnych rzeczy, zobowiązań tamtej ekipy. Ja patrzę na to wszystko spokojnie z trzech powodów. Pierwszy powód jest taki, że Donald Trump jeszcze niczego nie zrobił, co by nam zaszkodziło. Natomiast Hillary Clinton zrobiła i to bardzo dużo. Szczególnie wtedy, gdy była sekretarzem stanu. Pierwsza kadencja Baracka Obamy właściwie przegrana, opóźnienie wszystkiego w gruncie rzeczy. Dopiero właśnie w środku drugiej kadencji zaczął cokolwiek robić. Więc to Trump na pewno tych błędów nie popełni. Druga rzecz, pewna nerwowość Rosji w deklaracjach miłości do Trumpa. Gdyby oni się tak dobrze czuli, by nie deklarowali tak wylewnie tej miłości, czyli wcale nie są pewni tego, co Trump zrobi w stosunku do Moskwy i badają, podlizują się, robią różne gesty, a Trump nie musi zrobić niczego. Dosłownie niczego, bo do niczego nie jest zobowiązany. Żadnych słów, przyrzeczeń Putinowi nie robił. Następna rzecz, ma przecież generała Flynna obok siebie, ma tych ludzi typu Newt Gingrich, którzy nie są naiwni w stosunku do Rosji i nie będą mu opowiadali bajek w stylu nowego otwarcia, resetu i innych tego typu historii. I trzecia rzecz, Donald Trump, i to nie jest wcale przypadek, pierwsza żona Czeszka, Iwana Zelniczkowa, trzecia żona Melania Knaps ze Słowenii. Mówię to po to, że Donald Trump zna ten region od strony takiej Czeskie. Najbardziej oczywistej, bo osobistej.
Oby nie znał od strony rusofińskiej,
jego synowie Donald Junior i Eric bywali w naszej części Europy i to nie są ludzie, którzy traktują Polskę jak jakieś miejsce na Kamczatce.
Jeszcze zdanie, które jest, myślę, istotne. Otóż dużą rolę przy Donaldzie Trumpie będzie pełnił Rudolf Giuliani. Z Giulianim władze Krakowa przed komunistycznym prezydentem Jackiem Majchrowskim, czyli władze Krakowa Solidarnościowe, miały bardzo dobre kontakty. Ja to dobrze pamiętam, bo wtedy nawiązaliśmy kontakt z Williamem Brattonem i Charlesem Campisi, ludźmi, którzy robili porządek w Nowym Jorku pod kierownictwem Rudiego Giulianiego. I dziś te same więzy mogą odżyć, a jeżeli odżyje program, który Giuliani realizował w Nowym Jorku, to możemy być spokojni.
No ja jednak...
Jedno zdanie.
Tak, a właściwie dwa zdania. No padło tutaj nazwisko Newta Gingricha jako osoby, której obecność przy Trumpie ma być gwarancją słuszności z naszego punktu widzenia polityki wschodniej. No ja chciałbym przypomnieć, że to właśnie Newt Gingrich powiedział o Estonii, słynne zdanie o Estonii jako o przedmieściach Petersburga, w obronie których nie należy ryzykować wojny jądrowej. I generalnie rzecz biorąc też chciałbym przypomnieć, że i sam Trump i jego współpracowniczy w czasie kampanii jednym z głównych elementów ich ataków na Hillary Clinton, na ekipę Obama Clinton, było właśnie pogorszenie relacji z Rosją.
A ktoś by ryzykował wojnę jądrową?
Ksiądz Dzienicki, zwróćmy też uwagę, że Obama, z kolei odchodzący prezydent, spotyka się w Berlinie z przywódcami Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. No też nie ma nikogo z naszego regionu.
Spotyka się, natomiast jeżeli można, to jeszcze co do Trumpa. Mam nadzieję, że pan Donald Trump jednak ma ambicje sprawować urząd prezydencki przez dwie kadencje, a nie przez jedną. Że będzie walczył również o drugą kadencję. Wobec tego ja wracam tutaj do pewnej swojej idei, którą głoszę w tym programie od dawna. Najbardziej mnie ucieszyło, jeśli ten przekaz jest pełny rozmowy obydwu prezydentów, Polski i Stanów Zjednoczonych, najbardziej mnie cieszyło to, że Donald Trump ma ponoć świadomość udziału Polonii amerykańskiej w jego wygranej. I jeżeli będzie chciał zachować również ten wpływ Polonii amerykańskiej na swoją drugą kadencję, to w tym momencie powtarzam to, co powiedziałem tydzień temu, że większy wpływ na politykę Donalda Trumpa może mieć Polonia Polska w Stanach Zjednoczonych. Musimy nią się odpowiednio zaopiekować. Musimy przywracać jej tożsamość. Musimy dawać jej dumę z naszego kraju, z ojczyzny, z której wyszli. I wtedy, w ten sposób, bo Amerykanie będą realizować swoje interesy. Oczywiście, że będą realizować swoje interesy, ale Donald Trump będzie się liczył z własnym elektoratem, wśród którego jest także Polonia. I druga sprawa. Ja się zgadzam tutaj z panem Witoldem, że Donald Trump jest człowiekiem biznesu. I oczywiście też spodziewam się ocieplenia relacji z Rosją. Natomiast my z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski. Czy chcemy być państwem frontowym i piorunochronem w NATO i w Unii Europejskiej? Czy też bardziej trzeba się trochę zacząć uczyć od Węgrów, którzy są lojalni wobec Zachodu, ale w sferze jakiejś retoryki mają świadomość, że to oni są na pierwszej linii i niekoniecznie chcą być piorunochronem.
Na pewno można też dodać na plus wygranej Trumpa, że taka presja cicha, mniej lub bardziej dyskretna, a czasami całkiem jawna w stosunku do polskiego rządu, ona z pewnością osłabnie, no bo to już się nie da tego...
Wycieczki Daniela Frieda się skończą.
Skończą się i może będą to relacje bardziej normalne. Ale zmieniamy teraz temat. Rząd świętował swoje pierwsze urodziny. Zobaczmy.
Rodziny otrzymały już ponad 13 miliardów.
Armia i to siły operacyjne wzrosną o blisko 5 tysięcy żołnierzy.
Amerykanie zdecydowali się wreszcie rozpocząć budowę tarczy antyrakietowej, bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie.
Teraz Unia Europejska zaczyna mówić głosem Polski. Udało nam się zintegrować Grupę Wyszehradzką.
To był trudny rok, także jak zawsze w tego rodzaju sytuacjach nie wszystko się mogło udać, ale udało się naprawdę bardzo dużo i stąd właśnie mogę użyć tej piątkowej oceny. Wiem, jak to oceniają nasi przeciwnicy, ale to jest po prostu zwykła gra. Można powiedzieć, że program, który przedstawiliśmy w trakcie kampanii wyborczej, który są przedstawialiśmy także i wcześniej, jest realizowany.
Ten gabinet cieni będzie pracował, będzie przygotowywał pomysły, będzie recenzował oczywiście. Będziemy twardo recenzować każde ministerstwo, każde zaniechanie, każdy błąd, każdego odszukanego Pisiewicza. To obiecuję. Będziemy o tym mówić. Ale też będziemy realizować własne projekty. Będziemy pokazywać projekty nowych ustaw, rozporządzeń. Będziemy wskazywać, gdzie to trzeba zrobić, żeby polski rząd, polska władza była lepsza, skuteczniejsza.
A więc ministrowie się chwalą, Platforma powołuje gabinet cieni, choć warto zwrócić uwagę, że to taka no jednak skromna impreza. Platforma nas przyzwyczaiła do takich wielkich fet na tysiące ludzi, a ta jednak to sala taka dużo skromniejsza. Jarosław Kaczyński powiedział, trudny rok, ocena jest dobra, program jest realizowany energicznie i rozsądnie. Tam, gdzie trzeba było się cofnąć, cofnęliśmy się, nie ma żadnego dogmatyzmu, wbrew temu, co zarzucają przeciwnicy. Czy rzeczywiście ta władza zachowuje się inteligentnie, stosownie, umie wybierać te pola sporu, które są konieczne, odpuszczać tam, gdzie się nie da, albo gdzie zbyt kosztownie to by wyszło?
Bardzo niebezpiecznie oceniać rząd przez pryzmat jednego roku, bo to był trudny rok, ale jeżeli opozycja potrafi znaleźć jako przykład skrajnej patologii w ich mniemaniu pana Misiewicza tylko, a my jednym tchem możemy wymienić z tamtych rządów Drzewieckiego, Chlebowskiego i mnóstwo innych ludzi, którzy się skompromitowali.
Ale zwróćmy uwagę, że tutaj zarzutem jest co najwyżej to, że młodzi ludzie, których kompetencje niektórzy kwestionują, wchodzą do administracji państwowej. Tak. No też trudno sobie wyobrazić zmianę państwa polskiego, jeżeli to będą wyłącznie stare kadry. No skądś tych trzeba ludzi brać. No coż z tego, że oni wcześniej gdzieś pracowali. No gdzieś musieli.
Więc 13 miliardów złotych, które trafiło do ludzi, a nie trafiło do aferzystów. Przypomnę, że na samych karuzelach VAT-owych Polska dotąd traciła ponad 40 miliardów złotych. Więc cały krzyk...
I nikt z tym nic nie robił.
I nikt nie robił, była cisza.
Nie bolało.
Tak. A teraz wielki krzyk się podniósł o 13 miliardów złotych, które trafiło wreszcie do ludzi. Bo te pieniądze nie trafiły do kieszeni aferzystów.
Znaczy mówisz o 500+.
Tak. To jest uspołecznienie kapitału.
24 miliardy, jeżeli liczymy pełny
rok. I to jest uspołecznienie kapitału. Oczywiście zaraz ktoś mi zarzuci, że mówię jak socjalista. Ale w społeczeństwie, w którym nie ma pieniędzy, lepiej jak pieniądze trafiają do ludzi i ludzie wydają je na naszym rynku, niż jak te pieniądze trafiają do kieszeni korporacji i aferzystów. Mówiąc tak populistycznie.
Ksiądz Zieliński.
Tak, tutaj trzeba jeszcze popracować pewnie nad tym patriotyzmem gospodarczym, żeby jeszcze Polacy, jak dostają te 500, to 500+, to nie mówię tylko 500+, ale gdybyśmy nauczyli się, że zamiast, nie wiem, sprowadzać stare samochody drogie z zachodu, to kupować te, które są produkowane autentycznie w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego patriotyzmu gospodarczego nam się przydało. Rząd rzeczywiście realizuje zapowiedzi programu, no to po prostu widać to gołym okiem. Natomiast jest kwestia poprawy pewnych standardów komunikacyjnych. W niektórych ministerstwach rzecznicy pracują, no mogliby troszeczkę lepiej
nie
popracować.
Pracują,
tak?
Nie pracują.
Czy też zdarza się, niestety się zdarza, nie będę tutaj mówił w jakim ministerstwie, ale zdarza się, to nie dotyczy, to nie chodzi tutaj konkretnie o Ministerstwo Obrony, ale w wielu innych ministerstwach jest tak, że no być może, to jest kwestia właśnie słabości, czy też potrzeby tych młodych kadr, mogłyby być czasami troszeczkę merytorycznie lepiej przygotowane. Natomiast życzyłbym sobie Polsce, na wszystkim, żeby cała dyskusja z opozycją, opozycja jest potrzebna, bo jej krytyka może się przyczynić do wypracowania wyższych standardów prawa i ustaw. Pod warunkiem, że jest to krytyka merytoryczna, a nie totalna po prostu dla zasady. I żeby ta totalna krytyka ustała, a zaczęła się merytoryczna, bezlitosna, ale merytoryczna.
Opozycja chyba ocena. Liczy, że uda się jej powtórzyć manewr, który wykonało Prawo i Sprawiedliwość, czyli bardzo głęboka opozycja, defensywa, przetrwanie i czekanie na zmianę trendu. No, w historii wiemy, mało rzeczy się powtarza tak w prosty sposób, jeden do jednego.
Opozycja nie tylko do tego się odwołuje się też nawet częściej do przykładu Leszka Millera, który w okresie rządów AWS-u stworzył jako pierwszy właściwie w Polsce ten model totalnej opozycji, na tym wygrał, ale rzeczywiście bardzo wiele wody w różnych rzekach w międzyczasie upłynęło i to nie znaczy, że taktyka, która była skuteczna kiedyś, nawet kilka razy będzie skuteczna dalej. No, padło tutaj pytanie, czy rząd zręcznie manewruje, na ile dobrze zrozumiałem. Zdarza mu się to rzeczywiście. I to jest cecha, którą trzeba tej ekipie zapisać zdecydowanie na plus. To znaczy, jest ona związana z leadershipem Jarosława Kaczyńskiego, który jest taki jeden ośrodek, taki oczywisty i on podejmuje te decyzje. No, na przykład wycofanie się z bardzo niebezpiecznej, moim zdaniem, sytuacji związanej z ustawą, z próbą dokonania zmian w ustawie antyaborcyjnej. Wycofanie się szybkie, które bardzo ograniczyło straty, które mogły być bardzo duże, z tym związane, o tym zdecydowanie świadczy. Natomiast gdybym miał wymienić pewnego rodzaju coś, co w myśleniu tej ekipy mi przeszkadza, jest moim zdaniem niebezpieczne, to jest tam takie przekonanie, daje się wyczuć, że oto wszystko, dosłownie wszystko zależy od woli. To znaczy, że jeżeli się bardzo będzie chciało i bardzo będzie się pracowało nad tym, no to w zasadzie cyfry są mniej ważne. No ja to już myślę, się właściwie wszystko zdobędzie, prawda?
Ja bym się nie zgodził.
No ja coś takiego wyczuwam tutaj jednak. Wyczuwam tego rodzaju zagrożenie. I tutaj w pewnym momencie może to doprowadzić do złych efektów.
Jeszcze porozmawiamy o gospodarce. Stanisław Janecki, zwróciłbym też uwagę, że Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach komplementuje panią premier. Powiedział, mamy gospodynię, pięknie pracuje od roku, walczy o Polskę.
Nie, no, bo to jest jasne, że przecież jak premier rządzi, to podejmuje wszystkie te decyzje jednak w Alejach Ujazdowskich. No, można sobie różne rzeczy opowiadać, ale do premiera docierają te konkretne informacje i jasne, że na poziomie partii to jest konsultowane, ale większość tych decyzji jest suwerenna i opowieści takie. Wystarczy porozmawiać z byłymi premierami, jak to się odbywa. Wielokrotnie rozmawiałem z Leszkiem Millerem, o jego relacjach z Aleksandrem Kwaśniewskim. To wszystko są bajki z mchu i paproci, ale mówiąc o tym, ten rząd wyciągnął wnioski z kilku spraw. Po pierwsze z rządu AWS-u, że nie wolno zaczynać od wielkich rzeczy, słynne cztery reformy Buzka, bo właściwie wszystkie leżą w ruinie oprócz reformy administracyjnej. albo będzie odwrót od wszystkich, więc to różnie bywa z tymi reformami. Jak się zaczyna od takiego, to na początku jest wrażenie, że rząd jest bardzo reformatorski, a potem to wszystko się rozmywa. Po drugie, wyciągnął wnioski z własnych rządów w latach 2005-2007, żeby się odnosić do przeciętnych ludzi, a nie do tych, których jest mniej i którzy nie decydują w ogóle o wyniku wyborczym, ani nie decydują o odczuciu, jakie jest w stosunku do tych rządów i wyciągnął także wniosek z rządów Platformy, że jednak trzeba coś sformułować. Nie wystarczy mieć ogólnikową filozofię.
Jarosław Kaczyński mówi o tym planie wprost. No, może niektórzy nie słuchają. Powiedział ostatnio, najpierw trzeba pomóc najbiedniejszej części społeczeństwa. To jest kompleksowy plan, czyli budujemy stabilizator w postaci 500+, tak? Gwarantujemy sobie takie solidne, wzmocnione materialną zachętą poparcie, a później próbujemy rozkulać gospodarkę.
Ale są też króciutko bardzo konkretne rzeczy. Ja widzę na przykład bardzo dużo dobrego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Polski system sprawiedliwości to jest czysta gangrena do tej pory i tam się bardzo dużo konkretnych rzeczy dzieje, dobrych.
I bardzo wiele dostęp niezadowolenia ludzi, z trzeciej RP, to jest właśnie sprawiedliwość.
Bardzo dużo dobrego dzieje się w kwestii bezpieczeństwa, czyli w sektorze ministra Mariusza Błaszczaka i bardzo dużo dzieje się w kwestii bezpieczeństwa zewnętrznego, czyli w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Jeszcze trzeba powiedzieć też, że minister Gliński, premier Gliński na trudnym polu jednak też próbuje zmieniać.
Ale ma, właśnie, z tą kulturą.
Ma szczególnie trudną sytuację.
Z tą kulturą, no, jest kiepsko, bo poza zmianami personalnymi gdzieś tam w paru instytucjach, to niewiele się zmienia. Nie wchodzą programy stypendialne, które promowałyby jednak...
Wchodzą, Niepodległa teraz wielki projekt.
No tak, ale gdzie są twórcy? Gdzie jest konkurencyjna wobec Nike nagroda? Normalna znaczy, nagroda, literacka.
Czy strona prawa ma takie zasoby, można powiedzieć,
i
ludzkie, kulturowe?
Polski Instytut Sztuki Filmowej. Od roku ta sama osoba, mianowana w atmosferze skandalu przez rządy Platformy, pani Magdalena Sroka, zbliżona do środowisk LGBT, która rządzi polską kinematografią de facto.
Może to się zmieni. Wspomniałem o tym planie, a więc najpierw stabilizacja poprzez 500+, a potem rozwój gospodarczy, bo właściwie widać, że ten rząd jest podporządkowany planowi Morawieckiemu. Kongres 590 w Rzeszowie, duże wydarzenie, prezentacja konstytucji dla biznesu, ale także ponowne sformułowanie tego projektu. Zobaczmy.
Wybór był bardzo trudny, bo chcę to mocno podkreślić. Proszę Państwa, tylko drobne szczegóły, naprawdę drobne szczegóły różnią sukces odniesiony przez obecnych tutaj przedsiębiorców i bardzo ciężko było w poszczególnych kategoriach wyłonić zwycięzców. To są, proszę Państwa, rzeczywiście firmy będące orłami polskiego biznesu, polskiej przedsiębiorczości, które nawet jeżeli są młode, to jak na tak młody wiek wzleciały już bardzo wysoko.
Każdy, kto ma wizję, każdy, kto ma marzenia, ma prawo myśleć o tym, że państwo będzie go wspierało.
Tą konstytucją, szanowni państwo, chciałbym zawrzeć z wami taki pakt, taką umowę niepisaną, że my tworzymy jak najlepszą przestrzeń regulacyjną dla przedsiębiorców. My tworzymy te, będziemy trzymać się tych zasad, a przedsiębiorcy będą budować wysoko jakościowe miejsca pracy.
A więc prezydent Andrzej Duda wręczał swoje nagrody gospodarcze, Beata Szydło szkicowała szerszy plan, a wicepremier Morawiecki prezentował konstytucję dla biznesu, co nie jest prawem zabronione, ma być dozwolone. Bardzo dużo ważnych zmian, między innymi zasada kontynuacji firmy, jeżeli to jest firma na osobę, no, ma być przyjaźnie. Ten kongres pokazał też, że po raz pierwszy pewnie od 27 lat rozmawia państwo polskie o konkretnych branżach, bo na przykład zastanawiano się, jak to jest, że na rynku drobiu Polska jest eksporterem, a na rynku wieprzowiny, mało osób pewnie wie, 1/3 mięsa to jest mięso z Danii i z Niemiec, prawda? Czyli no rzecz w sumie skandaliczna, biorąc pod uwagę nasze tradycje. Myślicie, że tym razem się uda? Bo takich planów konstytucji dla biznesu było przecież kilka.
Ja na biznesie specjalnie się nie znam. Wiem, słyszę to, co mówią mali przedsiębiorcy, ludzie, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Sam takim malutkim przedsiębiorcą jestem, więc dopóki nie obniży się składki ZUS-u, dopóty wszyscy będą narzekać i uciekać. Składka ZUS-u jest zbyt wysoka.
Ale wicepremier Morawiecki mówił na przykład, że realny wskaźnik opodatkowania w Polsce sytuuje nas na 23 miejscu na 28 państw europejskich, czyli te nasze podatki wcale nie są wysokie. Piotr Kwieciński.
Ale jakże obniżyć składkę ZUS-u? No ale jakże to obniżać składkę ZUS-u, jak się jednocześnie, przepraszam, wydłuża wiek emerytalny, prawda? No to jest posunięcie, które długofalowo jest posunięciem. No, mi jest trudno zrozumieć, w jaki sposób przy zmniejszaniu się rokrocznym liczby płatników składek można emerytalnych można obniżać wiek emerytalny bezpiecznie. Ja bym powiedział w ten sposób, że to wszystko, o czym prezydent Duda mówił, to jest bardzo słuszne i rząd robi wiele po to, żeby gospodarka się rozwijała i robi wiele dla biznesu. To jest prawda. No, niemniej są też rzecz, która jest dla biznesu chyba najważniejsza, to jest wiedza o warunkach, w których będzie działać. No i tutaj Tutaj pod tym względem nie wszystko jest dobrze. No mam na myśli choćby kwestię podatków, prawda? Jednolita danina, niejednolita danina, kiedy, jak. Jest wiele takich rzeczy, w których rozmaite punkty, że tak powiem, tej ekipy zapowiadają rozmaite rzeczy. Później inne osoby usytuowane w innych miejscach administracji rządowej mówią rzeczy inne. No powstaje z tego takie wrażenie pewnej niepewności.
Może to jest element po prostu dyskusji, no bo to też wszystko trzeba przecież omówić. No są różne punkty widzenia, różne interesy.
Jeśli chodzi o wiek emerytalny, to krótko rzecz biorąc, przecież większość ludzi będzie chciała pracować i będzie mogła pracować. Nie jest tak, że się szlaban robi, mówiąc brutalnie, dla tych, którzy będą chcieli pracować, a ci, którzy nie mogą z różnych względów, to nie będą pracować.
Bo Polska jest bardzo różna. Inna jest sytuacja na prowincji, inna sytuacja jest w wielkich miastach. No są ludzie, dla których wizja pracy do 77 roku życia to jest po prostu
Polacy
jakiś wyrok śmierci.
Ścisła czołówka w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o obciążenie pracą, bo tak. Ja nie mówię, że jeśli chodzi o wydajność. Natomiast dla mnie kluczowe tutaj jest to 590, te symboliczne pierwsze trzy cyfry pod kodem kreskowym jako produkt polski, żeby to był naprawdę produkt polski i żeby to był produkt, który ma dużą wartość dodaną, bo my, nie czarujmy się, łącznie z eksportem żywności, to są rzeczy dość prymitywne.
Dwie trzecie naszego eksportu to jest tak naprawdę, proszę Państwa, eksport w wykonaniu obcego kapitału.
Otóż to tam wśród tych nagrodzonych był profesor Filipiak, jedyny, który jest w takiej branży, gdzie właściwie za myśli się płaci i za ideę, a nie za hardware, czy nie wiem, za te już symboliczne palety. I ja chciałbym widzieć, bo przejrzałem sobie najnowszy raport Global Innovation Index, Polska jest na 39. miejscu, awansowała chyba o 3 pozycje, ale za nami jest tylko Rumunia z tych krajów, przed nami bezpośrednio jest Bułgaria i wszystkie kraje Europy Środkowej są przed nami, więc ja mam nadzieję, że ten impuls inwestycyjny spowoduje, że będą nowoczesne produkty i wtedy, już konkludując, to jak długo ludzie pracują nie będzie miało takiego znaczenia, bo żeby wytwarzali większą wartość dodaną niż obecnie.
Też co ważne, myślę, ten kongres to było takie przesłanie, że przedsiębiorcy to nie kombinatorzy, o tym mówi wielu, ale też, że państwo to nie upieszca. To jest ważne myślenie, bo do tej pory bardzo często myślenie wolnorynkowe, no to państwo degradowało, traktowało jako wroga, a przecież no nie ma przykładów społeczeństw, które by się rozwinęły bez aktywnej, mądrej polityki państwa. Ksiądz Zieliński.
To prawda, dlatego tu odnosząc się do tego, co mówił przed chwilą pan redaktor, o tej, że my eksportujemy, praktycznie, że nie mamy wysokiej technologii, która byłaby eksportowana. Problem u nas jest jeszcze taki, znam konkretną firmę, taką, która została w ten sposób zniszczona, że jeżeli powstaje przedsiębiorstwo produkujące coś, co zawiera ze sobą duży ładunek myśli, innowacyjności, natychmiast zakrzątają się wokół tego firmy zagraniczne, które bardzo brutalnie to przejmują. Jest potrzeba, wydaje mi się, również ochrony innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, także ze strony służb państwowych, służb Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, różnych takich innych, przed pewnymi wrogimi praktykami, czy też jest czasami trzeba także wsparcia ze strony polskiej dyplomacji dla polskich przedsiębiorstw dla ich ekspansji za granicą. Natomiast to, co mnie najbardziej ucieszyło w przemówieniu pana wicepremiera Morawieckiego, to taki drobny gest, że jeżeli przedsiębiorca, drobny przedsiębiorca będzie, bo czasami to jest emeryt, który sobie dorabia do emerytury, zarabiając nie więcej jak 1000 zł miesięcznie, to nie musi w ogóle rejestrować tej działalności. Proszę panów, bo inaczej to my zwyczajnie, czy my wolimy mieć tych ludzi na socjalu, czy my wolimy nawet nic z tego nie mieć formalnie, ale oni będą wydawać te pieniądze.
Korepetycje na przykład.
Chociażby, tak, chociażby. Nie
udzielanie
wiem, ale,
korepetycji.
Ale no, u nas obok mojego kościoła, przy którym pracuję, kobieta starsza otworzyła warsztat krawiecki. Skraca spodnie, przyszywa guziki. Ona nie zarabia dużo, ale jeżeli ona będzie zarabiać na swoje utrzymanie, to już jest sporo. I jeszcze jedna sprawa, właśnie odnośnie emerytur. Tutaj pan Piotr mówił o tych emeryturach. Proszę panów, oczywiście to jest ryzyko, tylko pytanie jest takie. Wiecie panowie, dwa fakty trzeba przytoczyć. Pierwsza sprawa. Największe bezrobocie w Polsce nie jest wcale w tej chwili w widełkach lat 1925 czy 1930, a 55-60. Ci ludzie w ostatnich latach aktywności zawodowej zwyczajnie nie mają gdzie pracować i nie mają ani emerytury, ani nie mogą pracować. I drugi fakt też bardzo ważny. Mianowicie, że u nas w tej chwili, nawet przy tych przy wydłużeniu czasu pracy przez rząd Platformy i PSL-u, średni wiek przechodzenia na emeryturę ciągle jest poniżej 60 lat. Zacznijmy zachowywać prawo.
I myślę też, że na tym kongresie, trzeba powiedzieć, że na tym kongresie była pełna świadomość, że w Polsce zaczyna brakować rąk do pracy. O tym mówili przedsiębiorcy i że trzeba się otwierać mądrze na imigrację pewnie z krajów za wschodniej granicy.
Jeśli jedno zdanie mogę dodać, bo wicepremier Morawiecki bardzo często mówi o wypływie pieniędzy z Polski. Przeczytałem taki raport, który jest przerażający. 2008-2015 nielegalne wypływy, nie to, że w dywidendach. 90 miliardów dolarów.
Pokazuje,
zachowajmy te pieniądze dla rozwoju naszej gospodarki.
Samochody na czeskich rejestracjach, które jeżdżą po Warszawie, to w większości nie są samochody Czechów, którzy przyjechali zwiedzać Warszawę, tylko samochody polskich firm zarejestrowanych w Czechach.
Ten proces on się nie zaczął teraz, on się zaczął jakiś czas temu w Czechach, na Słowacjach, ale on w tej chwili bardzo się intensyfikuje. No i tutaj też należałoby się zastanowić jednak nad tym, na ile polityka władz sprzyja temu.
Czesi mają niższy ZUS.
Premier Morawiecki mówi, że to jest trochę psychoza i że to w liczbach tak nie wygląda, ale jeszcze jeden temat, ekshumacje, bardzo proszę.
Tego typu badanie jest fundamentem możliwości w ogóle określenia przyczyn danej tragedii.
Sekcja ma zmierzać do ustalenia przyczyny zgonu, mechanizmu zgonu. To są absolutnie priorytetowe rzeczy.
Te prace ekshumacyjne były bardzo takie pełne szacunku do właśnie pary prezydenckiej, do miejsca, no i do ludzi, którzy w tym uczestniczyli.
Jeżeli ktoś za chwilę wysunie następne oskarżenie, że nie wiem, kosmici są źródłem katastrofy, to co, jeszcze raz będziemy robili ekshumację?
Jeżeli my nie przebadamy, nie zbierzemy wszystkich możliwych na tym etapie do uzyskania dowodów, zawsze będą istnieć wątpliwości.
Dokumenty na rzecz ekshumacji są więc bardzo solidne. Prokuratorzy właściwie nie mogli ich nie przeprowadzić. Wczoraj na Wawelu ponownie pochowano Marię i Lecha Kaczyńskich, pierwszą parę z udziałem, pochówek odbył się z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, rodziny prezydenta Dudy i premier Szydło, przedstawicieli rządu. Cześć ich pamięci, ale z tej okazji ja chciałbym postawić pytanie, czy aby nie wrócił przemysł pogardy, no bo to, co się działo przy okazji tych ekshumacji, to przechodziło pojęcie. Wróciły najgorsze wspomnienia z atakowania krzyża na krakowskim przedmieściu, zgaszenia zniczy. No choćby, prawda, satyryk nawet nie wymienia nazwiska, który nagrywa jakieś klipy na cmentarzu, ale i Gazeta Wyborcza, która pisze: PiS otwiera groby, koszmarny pasjans, próba podpalenia sytuacji, cynicznego wykorzystania konieczności prokuratorskiej. Witold Gadowski.
Nie wiem, czy wraca przemysł pogardy, ale wrócił zakurzony Bronisław Komorowski, który znowu uraczył nas bombotem, który będzie można wspominać przez dłuższy czas. Nie pozostał mu dłużny Lech Wałęsa, który to już nie można nazwać bombotem, tylko po prostu knajackim skojarzeniem. Nie będę go przytaczał, żeby nie obrażać widzów. No, wrócili tacy ludzie, którzy po prostu nie rozumieją tego, że uczciwie przeprowadzone śledztwo wymaga jednak pewnych działań. Skoro nie przeprowadzono tego śledztwa porządnie wtedy, trzeba je przeprowadzić teraz.
Ksiądz Zieliński.
Ja w ogóle nie chciałbym właśnie z tymi argumentami, bo dyskusja na ten temat trwa dosyć długo. Nie chciałbym z nimi podejmować wręcz dyskusji i w pewnym sensie ich uwiarygadniać czy nobilitować. Zwyczajnie prokuratura robi swoje, realizuje prawo, takie mamy przepisy. No i w pewnym momencie trzeba to rzetelnie skończyć, spór o to. Ja powtórzę jeszcze jedno, że bardzo bym chciał, żeby skład komisji robiącej te ekshumacje i potem sekcję zwłok, żeby był na tyle szeroki, może umiędzynarodowiony, on jest umiędzynarodowiony trochę, żeby także strona opozycyjna nie miała podstaw do kwestionowania tych wyników.
Piotr Kwieciński.
Zgadzam się całkowicie z tym, co powiedział ksiądz. Ja przypomniałbym inną, nieco podobną sytuację, nieco podobną ekshumację, chociaż jednostkową, to znaczy chodzi mi o generała Władysława Sikorskiego. Kilkanaście lat przed tym, zanim będę doprowadził do tej ekshumacji, no narastały w Polsce rozmaite koncepcje historyczne tyczące tego, co się stało w Gibraltarze, czy był zamach, czy nie było. W końcu doprowadzono do ekshumacji, też były sprzeciwy wobec tego. No i badania szczątków generała doprowadziły do wniosku, że zamachu w Gibraltarze nie było. Coś się tutaj rozstrzygnęło, prawda? No i ja myślę, że w takich sytuacjach niestety, ale kiedy kontrowersje dookoła jakiegoś takiego faktu są tak daleko posunięte i tak ostre, to niestety trzeba zrobić wszystko, żeby one zostały rozstrzygnięte.
Stanisław Tanecki.
Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że wszystko, co wiemy o ofiarach, wiemy od Rosjan, czyli nic nie wiemy. A skoro nic nie wiemy, to powinniśmy się czegoś dowiedzieć, ponieważ to jest nic nie warte, tak jak pozostałe rzeczy, które Rosjanie nam przysyłali jako wiedzę. Nie ma tej wiedzy, więc to jest rzecz oczywista. I druga rzecz, skala reakcji i agresji na te ekshumacje wynika z poczucia winy po prostu. Całe to towarzystwo ma ogromne poczucie winy, które
tak, ukrywa, że zaniedbali tej sprawy, prawda, że nie było ekshumacji.
Która przecież jest oszukiwała, że byli, nie byli. Trzeba to wyjaśnić i postawić sprawę jasno. Ci, którzy odpowiadali za to, nie wywiązali się ktoś w imieniu państwa polskiego.
Przy okazji niektóre media zostały złapane na kłamstwie, bo twierdziły, że będzie oficjalny, wielki, państwowy, ponowny pochówek. Okazuje się, że to uroczystość prywatna. Ciekawe, czy będą potrafili przeprosić za
właśnie o sile państwa
świadczy
to, że ktoś jest zdecydowany coś przeciąć, a nie żeby to się rozłaziło latami.
Teraz zmieniamy temat. Na koniec otwieramy drzwi Chrystusowi. Polska przyjmuje Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Dziś w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach wielka uroczystość z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, marszałków Sejmu i Senatu, Episkopatu Polski, duchowieństwa i oczywiście wiernych. To się, proszę Państwa, formalnie nazywa akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Prosimy księdza Zielińskiego o naświetlenie. Cóż to jest za wydarzenie?
Nie chodzi tutaj o intronizację. My nie jesteśmy od tego, żeby dokonywać wolnej elekcji, wybierać Pana Jezusa, czy też Go koronować i wynosić na nasze trony. Nas chodzi o akt podporządkowania się woli Bożej, Bożym przykazaniom. Nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej. I chciałoby się, i tak jest marzenie Kościoła i wszystkich ludzi sumienia w Polsce, żeby ten akt stał się początkiem odnowy moralnej, której tak bardzo w naszej ojczyźnie nam potrzeba. I co ciekawe, że to się dokonuje w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Niedługo w Warszawie będzie duża dobra konferencja na temat związków między miłosierdziem a solidarnością. Bez miłosierdzia nie da się zbudować solidarnego społeczeństwa. Niestety, ludzie są grzeszni. Więc połączenie tych trzech aspektów, królowanie, miłosierdzie i solidarność, jest znakiem czasu.
Oby to zmieniło Polskę na lepsze. Na koniec jeszcze pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują, bądź retransmitują. Są to Katolickie Radio Podlaście w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Wija w Rzeszowie, Katolickie Radio w Częstochowie, Radio Plus Legnica, M Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Przypominamy więc dziś w Krakowie Łagiewnikach akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Ważne narodowe wydarzenie. Ja bardzo dziękuję gościom tego wydania Salonu Dziennikarskiego. Witold Gadowski, publicysta, reżyser. Nowa książka zdaje się teraz, prawda?
Tak, Krew nie woda, publicysta.
Krew nie woda.
Krew nie woda.
Polecamy. Także ważna seria filmów dokumentalnych w telewizji polskiej.
Tak, coś staram się robić. Łowca smoków.
Łowca smoków. Ksiądz Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Polecamy oczywiście tygodnik Idziemy. Piotr Kwieciński i Stanisław Janecki. Ja zapraszam Państwa jak zwykle na Salon Dziennikarski za tydzień. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy za wszystkie wyrazy. Sympatia. Do zobaczenia. Sympatii. Do zobaczenia.
Audycję poprowadził Jacek Karnowski.